Radio Zachód przedstawia.
Zaczęłam u siebie te zmiany zauważać w pierwszej klasie gimnazjum.
Nadia.
Pojechaliśmy do jakiejś terapeutki w Głogowie i powiedziała mi o tym, co czuję, z czym się czuję źle, że nie rozumiałam siebie i nie rozumiałam, co się dzieje ze mną. I to było bardzo dla mnie ciężkie w ogóle chęć pójścia na tą terapię, bo się bardzo ciężko mi było przełamać, żeby o tym rodzicom powiedzieć. I poszliśmy, ja się napłakałam, ja się nagadałam, a ona mi powiedziała, to nic takiego, przejdzie ci z wiekiem. Może źle wyjaśniłam jako dziecko, bo ja nie chcę tej kobiety obwiniać. Bo ja byłam też pogubionym dzieckiem, nie wiedziałam, jak co nazywać. I nie wiedziałam, jak w ogóle z tym funkcjonować. I ona powiedziała, że to powinno mi przejść z czasem. Więc potem, jak coś takie rzeczy się zaczęły dziać, to ja o tym po prostu już nie mówiłam. Więc moi rodzice po prostu... Oni też stwierdzili, że jak ta kobieta powiedziała, że wszystko jest normalnie, to wszystko jest normalnie.
Wszystko jest normalne.
Świat w mojej głowie. Reportaż Cezarego Galka.
Ja bym określiła naszą rodzinę jako normalną rodzinę. Oczywiście mieliśmy i wady, i zalety.
Iwona, mama Nadii.
Może nie tyle, że spokojną, w sensie dom i typowo takie ognisko rodzinne, ale owszem, to oczywiście było u nas, ale też żeśmy często byli tacy dynamiczni, spontaniczni. Nie wiem, trudno mi jest właśnie tutaj powiedzieć jaką. Dla mnie, bym powiedziała, najnormalniejszą rodziną, jakie są. Siebie jest bardzo ciężko tak naprawdę opisywać, jaką rodziną. No, niby proste pytanie, ale... Normalną, ja bym powiedziała, że normalną. Normalną.
Moja mama zawsze mnie opisuje jako szczęśliwe dziecko. Ja siebie pamiętam jako szczęśliwe dziecko. Ja zawsze byłam osobą, która się niczego nie bała, jak byłam młodsza. Jak do czwartej klasy, piątej podstawówki się po prostu cieszyłam wszystkim, a do zwierząt to po prostu kochałam. I na przykład, teraz tego bym na przykład nie potrafiła zrobić, ale jak byłam mała, to... Mieliśmy taki teren obok naszego domu, to się nazywało budowa, gdzie miały być robione bloki, ale koniec końców nie były i tam się zawsze chodziło na spacer z psami. I ja tam podchodziłam do ludzi i się wypytywałam. I normalnie podchodziłam, jak ktoś miał psa, to wystarczyło to dla mnie i normalnie zaczynałam rozmawiać z ludźmi. W tym momencie, jak jestem teraz dorosła, ja nie jestem w stanie podejść do człowieka i się cokolwiek zapytać. Więc po prostu ja na tamten czas to byłam otwarta. Do ludzi po prostu byłam wychodząca, byłam gadułą, że tak nazwę. I po prostu cały czas chciałam atencji każdego. I byłam szczęśliwa.
Wychowywałam dzieci do 10 roku życia, w sumie fajne dzieciaki. Jak miała Nikola, czyli Nadia miała 5 lat, to byłam z dziewczynami w domu. Może jakaś tam praca gdzieniegdzie dorywcza, niekoniecznie w swoim zawodzie, ale tu raczej poświęcałam dzieciom i zawsze właśnie miałam to w głowie. No najlepsze lata dzieci dorastają, czyli od tego malutkiego do przedszkola, jak poszła Nadia, do szkoły, jak Nikola, to byłam z nimi, uważałam na nie. A jednak, tak powiem szczerze, chyba taką nieprawdą to było po części, bo potem jak zaczęłam właśnie mocniej pracować, intensywnie wróciłam do swojego zawodu, chyba wtedy więcej potrzebowały tego.
Mama moja jest taką osobą, która się bardzo martwi, która panikuje, która chce dla swoich dzieci jak najlepiej, ale szybko się gotującą. Często właśnie też krzyczała, bo miała taką krótką cierpliwość do rzeczy, bo ona by zrobiła już wszystko naraz i tak. No to sprawiało, że na przykład w tym momencie, na przykład jak jestem starsza, nie potrafię, jak ktoś na mnie krzyczy. Boję się strasznie, potwornie, to mi bardzo dużo kłopotu sprawiało, jak chodziłam do szkoły, bo wystarczyło, że ktoś na mnie podniósł głos i już miałam łzy w oczach. I nie potrafiłam tego kontrolować, to było bardzo ciężkie, bo wtedy ludzie myśleli, że chcę ich wziąć na litość, bo płaczę. A ja po prostu nie potrafiłam, chciałam coś powiedzieć, ale przez to, że ktoś zaczął krzyczeć, to moje emocje brały górę, reagowałam łzami w oczach. Co nie za dobrze się też widziało w oczach rówieśników, bo to było tak beksa, wymuszaczka, na litość bierze. Ja nie wiedziałam, jak się rozmawia z ludźmi. Więc ja pewnego razu podeszłam do mojej mamy i mówię, mamo, jak się rozmawia z ludźmi? A moja mama patrzy na mnie, bo zadałam takie pytanie, kto takie pytania zadaje? A moja mama na mnie patrzy No jak się rozmawia z babcią? No normalnie, podchodzisz i gadasz, a ja tak na nią patrzę. Ale jak? Dla mnie do tej pory ja mam z tym problem. Ja nadal nie rozumiem komunikacji międzyludzkiej za bardzo. Staram się i to wychodzi coraz lepiej, bo moja terapeutka mi to mówi. Jak utrzymać rozmowę? Jak ta rozmowa ma wyglądać? O czym my mamy rozmawiać?
Ja też się trochę pogubiłam, patrząc przez siebie, przez swój charakter na Nadię i tak odpowiadałam, czyli krótko i na temat. Nadia, no normalnie, no podchodzisz, rozmawiasz z ludźmi, mówię, w ten sposób nawiązujesz relacje. I to była taka krótka odpowiedź. Ja się nawet wtedy jeszcze nie zastanowiłam, dlaczego ona... Po latach te pytanie cały czas mam je w głowie, które ona mi wtedy zadała, ale ja niestety odpowiedziałam w taki sposób, jak ja zapoznawałam się z ludźmi. Mamo, czy możemy iść do psychologa? Może myślę sobie, dziecko mnie pyta o takie rzeczy. No pewnie, Nadia, mówię, jak najbardziej. Oczywiście nie miałam pojęcia ani wiedzy na ten temat, co znaleźć, jak, gdzie i w ogóle, no bo otoczenie nawet moje nigdy nie rozmawiało na takie tematy, no bo to był temat tabu w tamtych czasach. I zaczęłam googlować na internecie, szukać, znaleźliśmy psychologa, znalazłam ja, wydawało mi się, że świetne recenzje, no dobra, jedziemy, wyprawa, Głogów. Pani psycholog oczywiście powiedziała o Nadii wrażliwości, gdzie już to wiedziałam, że jest tak inteligentna i tak mądra, że ona sama poprosi o kolejną terapię i to takie było zlanie po prostu moim zdaniem dziecka i nas rodziców, że my wyolbrzymiamy, może za mocne słowa, ale dzisiaj tak chyba mogę tak powiedzieć, bo troszeczkę miałam z tym do czynienia.
W pierwszej klasie gimnazjum, nowe otoczenie, to było za dużo dla mnie w tym momencie. Jeszcze zaczęłam dojrzewać, no 13 lat, dojrzewać, hormony, wszystko. I to sprawiło, że mój organizm, może coś było wcześniej, nie tak? Ja to ignorowałam, ale w tym momencie było tyle tych bodźców, że zaczęłam pewne rzeczy zauważać i przez to się zamknęłam.
Ktoś na wycieczce był z Nadią, no wiesz, ona taka płacząca, gdzieś tam właśnie odchodząca od grupy. Ja mówię, Nadia odchodziła od grupy, dla mnie w domu Nadia była szczęśliwym, wesołym dzieckiem.
Na przykład pamiętam, jak byłam w szkole na początku, starałam się dopasować, jak każde dziecko się stara dopasować do wszystkiego, nie? I było coś takiego, że miałam tam kolegę swojego z dzieciństwa, który poszedł do tego samego gimnazjum. To był sąsiad mojej babci, do której chodziłam i zawsze się z nim bawiłam. I się bawiliśmy, a wiek jaki wiek jest, 13 lat. Chłopacy zaczęli mi dokuczać, że o, z Przemkiem, nie wiadomo jakie tam rzeczy robisz. W wieku 13 lat, pan sobie wyobraża, w wieku 13 lat dzieci jakieś takie seksualne podteksty dawały mi, że przestałam się z tą osobą zadawać, bo zaczęłam go ignorować, zaczęłam go unikać, co sprawiało, że byłam w centrum uwagi. I co mnie bardziej wycofywało z tego i sprawiało, że ignorowałam go jako kolegę.
Nigdy Nadia nie mówiła źle o swoich, nie wiem, kolegach, koleżankach, gorszych, lepszych, że coś jej robią, dokuczają. Takie miałam dzieci. Może mój błąd. Swoje sprawy załatwiajcie na podwórku, zawsze tak powtarzałam, żeby mi tutaj małe dzieciaki nie latały, nie skarżcie, mówię na siebie, to gdzieś tam chyba może to wyszło z tego, nie wiem, ale powiem tak. W gimnazjum byłam na zebraniu i rozmawiałam z panią. Przyszła mi z jakimiś napisami na kurtce, takimi brzydkimi, niecenzurowanymi, już nie pamiętam. No nieważne, długopisem było popisane. Ja mówię, czy pani się nie wydaje, że Nadia jest w jakiś sposób szkalowana? Nadia? Nadia? Ja pamiętam te słowa. Nie, a jaki pani problem widzi? Nadia to jest super dziewczyna, super uczennica i w ogóle. Ja mówię, ja rozumiem, że w stosunku do pani jest super, ale mówię jako rówieśnicy do niej. Miała się przyglądnąć temu, nigdy tego nie zrobiła. Nauczyciele w ogóle nie widzieli problemu. W ogóle nie widzieli problemu.
Nie byłam najbystrzejszym dzieckiem, tak mogę panu powiedzieć. Jak jestem starsza, to mogę powiedzieć, że jestem trochę mądrzejsza, ale to nie mnie oceniać, to osoby, z którymi gadam, mogą to oceniać. Moim głównym momentem przetrwania, jak rozmawiałam z ludźmi, jak jakąkolwiek rozmowę prowadziłam, to było to, że ludzie zawsze się ze mnie śmiali. Mój mózg na taki młodzieżowy, dziecięce myślenie, to ktoś się śmieje z tego, co robię, czyli muszę tak robić, żeby zdobywać znajomości. to tak wygląda. Czyli w ten sposób się zdobywa jakiekolwiek znajomości, bo ja nie wiedziałam jak inaczej. Co sprawiło, że odwrotny efekt, bo ludzie przez takie zachowanie zaczynali traktować mnie no bardziej jakiego takiego głupka. Szczerze powiedziawszy, na tamten czas ja sobie tego nie zdawałam sprawy. Po prostu chciałam przetrwać. Żyłam z dnia na dzień. Budziłam się rano, szłam do szkoły, ponaśmiewali się ze mnie, żeby po prostu w jakąś rolę się wpasować, żeby nie być na końcu tego łańcucha pokarmowego. A i tak byłam. Przeżyłam dzień, wracałam do domu i szłam spać. Tak wyglądały 3 lata mojego gimnazjum. Ja przespałam moje gimnazjum, mogę tak panu powiedzieć. Przespałam moje gimnazjum. Przespałam moje gimnazjum.
Irek, ojciec Nadii.
Ja w tym czasie pracowałem za granicą, a żona przebywała na, można powiedzieć, na co dzień z córką. Ona widziała. Ja byłem tym, można powiedzieć, takim trochę ślepcem pośród widzących, że nie dostrzegałem tego problemu, tak, bo mówię, to jest dziecko, które no jeszcze jest mała. Nie spotkałem się z takimi przypadkami, bo no wcześniej nie miałem z tym do czynienia i dlatego można powiedzieć, że błądziłem. Ja i moja żona oczywiście razem błądziliśmy, bo nie znaliśmy takich przypadków, nie wiedzieliśmy, że tak może być, że dziecko w takim wieku może nagle wycofywać się, tak, że coś ma jakieś problemy, gdzie było to dla nas, no my inaczej byliśmy, właśnie córka zadała pytanie żonie, to tego nie braliśmy pod uwagę, bo to samo z siebie wynika, tak, że no idziesz do szkoły, poznajesz kogoś, lubisz lub nie lubisz, wracacie ze szkoły, rozmawiacie w szkole na przerwach i to takie było, można powiedzieć, dla mnie no normalne, że tutaj jak inaczej nie postrzegałem tego w inny sposób i dlatego też nie widziałem tego, można powiedzieć, że byłem właśnie ślepcem.
Ja jakoś w pewnym momencie się chyba zatrzymałam i zaczęłam zatrzymywać wszystko dla siebie. I się bałam, że cokolwiek ludzie będą o mnie wiedzieć, będą brali to jako rzeczy do śmiania się. Więc cokolwiek robiłam, to się wstydziłam tego. Oglądać filmiki na YouTubie, czytać różne opowiadania na internecie. Bardzo lubiłam to robić, bardzo lubiłam grać w gry, ale w mojej głowie coś się takiego, nie wiem nawet kiedy, nie wiem nawet jak, ale coś takiego mi zostało, że to jest złe. To jest złe i nie można. Ludzie o tym nie mogą wiedzieć, bo to jest coś takiego, że jak ludzie będą o tym wiedzieć, to ty będziesz najgorsza. Będą się z ciebie jeszcze bardziej smać niż śmieją. I tak się już w siebie wystarczająco śmieją. Nic z sobą nie reprezentuję. Moja wartość siebie była na tyle niska już do tego momentu, że stwierdziłam, że po co w ogóle się starać z tym wszystkim? Po co mam w ogóle walczyć? To wymaga wysiłku, a i tak jestem już na tyle zepsuta, na tyle bezwartościowa, że po co? Nie znałam jednej klasy z technikum. Jak w pierwszej klasie technikum się już zaczęłam lepiej dogadywać z ludźmi, to potem jak nie zdałam, to jeszcze gorzej się zaczęłam czuć, bo znowu system wartości mi spadł i wszystko, i czułam się jeszcze gorzej ze sobą. To potem w pewnym momencie przestałam chodzić do szkoły, bo się bałam, bo nauczyciele na mnie krzyczeli, że nie robię czegoś, bo nie miałam na coś siły, bo nie miałam ochoty na coś. I pewnego razu po prostu położyłam się w łóżku i nie wyszłam z tego łóżka przez 3 dni. Nie jadłam, nie piłam. Po prostu wszystko było dla mnie w takim bezsensie. Nie czułam siły. Poddałam się w danym momencie.
Ja długo, długo nie wiedziałam. Dlaczego? Dlatego, że mój charakter, jestem twardzielką. Zawsze tak mi się wydawało, że sobie z wszystkim poradzę. Myślałam zawsze, moje dzieci, czyli mój charakter, mój środek i w taki sposób prosty myślałam. Jakoś, nie wiem, nigdy nie pomyślałam, że mogę mieć na przykład tak mocno wrażliwe dziecko, które tak głęboko odczuwa. Nadia bardzo mało rozmawiała. Być może to wychodziło z tego, że jak gdyby do końca nie wiedziała, jak ma to powiedzieć nam i w jaki sposób przedstawić, żebyśmy ją zrozumieli. Może właśnie jakieś wcześniejsze, nie wiem, mini rozmowy, te, które ja kojarzę, jak coś się ona mnie zapyta z lat poprzednich, odrażało ją to, że w taki sposób jej odpowiadam. Ona może chciała bardziej wyczerpującej rozmowy, czegoś innego, a ja po prostu mówiłam tak, jak ja bym postąpiła. Dla niej to było nierealne, żeby wykonać tak, dlatego że było to, dzisiaj to wiem, że 10 razy trudniejsze niż dla mnie.
Oni się starali, bo ja już chodziłam wtedy na terapię. Od 18 roku życia chyba powiedzieli, że potrzebuję jej. I tak zaczęłam chodzić i powiedziałam, że mam myśli samobójcze, że chcę się zabić. Po tej pierwszej terapii, co panu mówiłam, że w gimnazjum, w pierwszej klasie, to ja już stwierdziłam, że po prostu jestem porąbana, że jestem jakaś nienormalna po prostu. Że ktoś mi powiedział, że jest ze mną dobrze, a ja się nie czuję dobrze, to ja nie wiedziałam, co ja mam myśleć. Ja nie wiedziałam, że coś jest ze mną źle, bo ktoś mi kiedyś powiedział, że jest ze mną dobrze. Więc ja nawet nie wiem, kiedy ten moment nastąpił. Mnie ludzie musieli przekonywać, że jest ze mną coś nie tak. Mi oni musieli mówić, bo dla mnie to było normalne. Niech pan sobie żyje z taką świadomością, niech pana nie poprawia. I niech pan sobie codziennie w głowie powtarza, jesteś nikim, do niczego się nie nadajesz. Po co żyć? Nienawidzisz się. Rodzice nawet może nie będą chcieli, jak chciałam się zabić. Próbowałam, za każdym razem myślałam o moich rodzicach. Oczywiście te próby były takie, że po prostu stałam w pewnym momencie i moi rodzice się nigdy o tym nie dowiadywali, ponieważ starałam się to zrobić, żeby ich nie skrzywdzić, wiedząc o tym, że ich dziecko coś takiego stara się zrobić. Starałam się udusić, bo myśmy mieszkali na poddaszu i trzeba było przejść przez strych, żeby wejść do naszego mieszkania. I myśmy mieli 30 metrów, coś takiego 32 metry mieszkania. I żeby pójść na przykład do nas do łazienki, to na przykład toaleta była na strychu. No to trzeba było wyjść przez strych i szło się. To ja na przykład udawałam, że idę do łazienki i na przykład brałam coś, wątpię, żeby to mi wyszło, ale na przykład jak są trytytki, to wzięłam taką dużą trytytkę i starałam się jak najmocniej w szyi zacisnąć sobie na szyi. Jak zaczęłam tak robić, to stwierdziłam, że to mi się może nie udać, bo trytytka nie chciała iść dalej. Więc w razie czego, jakby mi się nie udało, to wzięłam nożyczki, żeby rodzice się o niczym nie dowiedzieli. Więc po prostu potem wróciłam jakby nigdy nic do domu. I nic się nie stało, nie udało się, dobra. Następny dzień. Pchało mnie to, że czułam pustkę w środku, która mnie zżerała. Odczuwałam taką nicość, taka zżera cię od środka. Na przykład jak ludzie nie mają żadnych pasji. Ja wracałam do domu i spałam codziennie, to ja nie miałam coś, co w sobie rozwijałam, nie miałam czegoś, co mnie interesowało, nie robiłam niczego po szkole. Siedziałam w domu i spałam. To jeszcze bardziej sprawiało, że siedziałam w swojej głowie i myślałam o rzeczach, których nigdy nie osiągnę. I to sprawiało, że czułam ten ból w środku, tak ciężej mi się oddychało, czułam jak od środka taki skurcz łapał. Czułam nacisk na głowie, który po prostu był na tyle silny, że zrobiłam wszystko, żeby go nie czuć. Do tej pory go czasami czuję. Ja miałam na tyle niską samoocenę, że niech sobie pan wyobrazi, myśląc o tym, że jak się zabiję, jak napiszę list do rodziców, moi rodzice, osoby, które cię najbardziej kochają na świecie, którzy po prostu pokazują ich miłość codziennie, jak nie wiedzą, co by bez mnie zrobili, mój mózg mi tak to wszystko zakrzywił, moje myślenie mi tak to zakrzywiło, mój stan emocjonalny był tak niski, że ja myślałam, że oni nawet nie będą chcieli marnować pieniędzy na pogrzeb na mnie. Tak sobie myślałam, jak napiszę ten list, to jak chcecie, to może nie musicie mi robić pogrzebu, albo przepraszam, że musicie na mnie zużywać pieniądze jakieś wydawać na pogrzeb, ale jak najmniej wydajcie. Wiem, że nie będziecie jakoś tęsknić. Przepraszam, że to zrobiłam. Ale nie dałam rady. Niech panu dziecko to powie, że jak rodzice po prostu potrzebują tego czasu pożegnania się z dzieckiem, bo właśnie to jest, tym jest pogrzeb, to jest jakaś część pożegnania się z tą osobą, która umarła. A ja myślałam po prostu, że oni nawet nie będą chcieli się ze mną pożegnać, bo po co? Przecież ja jestem nikim. Oczywiście mama krzyczała, tata pracował cały czas, ale nigdy nie odczułam tego, żeby moi rodzice mnie nie kochali. Czułam to, ale po prostu dogryzki ze strony rówieśników, moja mała świadomość tego, jak rozmawiać z ludźmi, brak interakcji z ludźmi, sprawił, że zamknęłam się i byłam w swoich myślach czasami, więc nie miałam innych opinii o sobie niż przez siebie. I przez te negatywne, co dostawałam w szkole, bo dla niektórych to się wydawało śmieszne. Z czasem zaczęłam mieć problemy ze spaniem w nocy, przez to z czasem zaczęłam mieć niekontrolowane tiki, do siebie na głos zgadać, czego nie mogłam kontrolować, że zaczęłam do siebie mówić, ale na tyle to kontrolowałam, w sensie to była taka kontrola, nie kontrola. Jak szłam spać, to byłam na tyle zmęczona, że już nie byłam w stanie się kontrolować, więc wtedy moja kontrola puszczała i mogłam się zachowywać jak chcę, a moi rodzice dawno spali, moja siostra też spała, więc mogłam się zachowywać jak chcę. Mogłam robić wszystko, żeby jakiś upust temu dawać, więc robiłam jakieś swoje dziwne gadania do siebie, które po prostu jakoś wyładowały ten stres, wyładowały te emocje w pewien sposób, co nie było bardzo zdrowe. Bo później się okazało, że to do takiej skali doszło, że zaczęłam do siebie krzyczeć niekontrolowanie. To już było po tym, jak przeprowadziliśmy się do większego domu, teraz gdzie mieszkamy. Parter, pierwsze piętro i poddasze. Ja pokój mam na poddaszu. I te krzyki nie były słyszalne przez moich rodziców, ponieważ oni śpią niżej. Oni tego nie mogli słyszeć. Wie pan, to było takie wołanie o pomoc przez moją podświadomość. Bo wiedziałam, że nie mogę się zapytać, bo już mi ktoś kiedyś powiedział, że wszystko z tobą jest w porządku, Nadia. Ze mną jest wszystko w porządku. Więc nie mogę tego powiedzieć rodzicom, więc musiałam to pokazać w jakiś sposób, który by pokazał im, że to nie jest normalne to, co ona robi. Bo sama nie byłam w stanie się zmusić, więc po prostu moja podświadomość sprawiała, że zaczęłam do siebie gadać, krzyczeć. Odejdź, zostaw mnie. Co ty tu robisz? Przestań. Czemu tu jesteś? Nienawidzę cię. Zostaw mnie. I to było o wiele głośniej. Teraz nie chcę panu krzyczeć do tego, ale tak krzyczałam bardzo głośno. Ja nie wiedziałam, ja myślałam, że mój mózg wariuje, bo wie pan, co jest najgorsze, że ja byłam cały czas świadoma, co się dzieje dookoła, ale nie byłam w stanie tego kontrolować. Zostaw, 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 zostaw. Ale co zostaw? Co się działo? Ja nie wiedziałam, o co mi chodzi. To było dla mnie przerażające, bo ja nie wiedziałam, co się dzieje. Po pierwsze, moje lęki narastały przez to, że nie wiedziałam, skąd to się bierze, bo przecież podobno jest ze mną wszystko normalnie nadal, nie? Po drugie, miałam problemy ze sobą i nienawiść do siebie, to też się jakoś kumulowało. Po trzecie, w środku chciałam, żeby ktoś mnie usłyszał. Ja wiedziałam o tym, że ja chcę, ale nadal myślałam, że nie mogę. I to ja mogłam na przykład po takich sytuacjach nie gadać przez 3 godziny. Niech sobie pan wyobrazi, rodzice, którzy nie mają pojęcia, co się swoim dzieckiem dzieje. I twoje dziecko nie gada przez 3 godziny i nie wiedzą, jak reagować. A na dodatek tego mieć mamę, która jest opiekuńcza, nadopiekuńcza i która po prostu panikuje, jak coś się złego dzieje. To wie pan, jedna osoba panikuje, bo nie wie, co się z nią dzieje, czyli ja. I jeszcze mi panikującą mamę, która cię trzepie i która mówi, Nadia, co się dzieje, Nadia, co się dzieje? No, pan sobie wyobrazi taki scenariusz. Bardziej się bałam, bo ja nie wiedziałam, mama krzyczała. I ja się przypominam, ja się krzyku boję, bo ona się bała, nie wiedziała, co się dzieje. Ona krzyczała w tym momencie. Moje emocje były po prostu, jakbym zdjęła swoją całą tarczę obronną. W tym momencie mojej tarczy nie było. Nie było żadnego tego. Ja byłam po prostu najbardziej delikatna w tym momencie. Najbardziej taka, po prostu czułam wszystko, jak cokolwiek boli 2 razy mocniej.
Krzyk w nocy jej, nasze wybudzenie, bieg męża najpierw do góry, zaraz mój i nie wiem, jak to nazwać, czy to był jakiś jej atak, na pewno histerii, taki atak histerii lękowej. Powtarzała słowo, nie chcę, nie mogę. I co teraz? Teraz mi się nasuwa znowu do głowy, że pamiętam, załóżmy z 2 lata prędzej, może 3, zadała mi pytanie, co to jest schizofrenia? Nie wiem, Jezu, Nadia, czemu ty mi takie pytanie zadajesz? Wiesz co, mamo, tak, chciałabym to wiedzieć. I to było koniec tematu. Wtedy w ogóle mówię, no, zadała, na pewno gdzieś coś przeczytała. Ja mówię, wiesz co, no, trudno mi jest powiedzieć, bo nie mam z tym do czynienia i nigdy nie miałam. I taka była moja odpowiedź. Uważałam, że nie ma sensu mówić 15- czy 14-letniemu dziecku, co to jest schizofrenia. Gdzie sama nie znałam tak naprawdę definicji tego wyrazu. Później już wiedziałam, dlaczego mi zadała to pytanie, czyli dłuższy czas minął, bo Nadia po prostu miała takie myśli, taki natłok myśli w głowie, że nie dawała sobie z tym rady. I wtedy ta histeria, to wszystko właśnie, ten pierwszy symptom, taki najmocniejszy, gdzie mnie sparaliżował, to właśnie było to, ten natłok jej myśli, gdzie ona sobie z tym już nie radziła i był ten krzyk. To było coś strasznego. Ja w ogóle myślałam na początku, szczerze mówiąc, co się z nią dzieje? Ona chyba zwariowała i w sensie takim nie złym, tylko Boże, chyba mówię, nie wiem, coś jej pękło, nie wiedziałam, do czego to przyłatać w ogóle, bo to było tak straszne. Oczywiście wyciszyliśmy ją, zgłosiłam problem do właśnie placówki. Najpierw chciałam z nauczycielami porozmawiać, ale nie pamiętam, czy rozmawiałam najpierw z nauczycielami, czy właśnie z pierwszą placówką, gdzie Nadia miała właśnie pierwsze takie rozmowy z psychologami. Boże, nie pamiętam teraz nazwy, nie ze stresu, tylko... w poradni psychologicznej, tak. Poradnia psychologiczna. Tam się dowiedziałam, że Nadia ma myśli samobójcze, ale ja byłam tak przerażona, że chyba mnie samą paraliżowało i mi cały czas chodziło po głowie, że moja córka ma myśli samobójcze. Myśli, skąd te myśli samobójcze? Co my żeśmy takiego zrobili w życiu, w wychowaniu jej, że jest jej tak... Jaki błąd? Dlaczego jest jej tak źle? Dopóki gdzieś nam ktoś tego nie wytłumaczył, to... Nawet chodząc tu do psychiatry czy psychologa, dla mnie straszne. Ja nie mogłam słuchać, Nadia jeszcze wtedy była niepełnoletnia, nie mogłam słuchać psychiatry, który do niej gada, nie daje jej dojść do słowa, a tak naprawdę to ona miała mówić, a on miał jej słuchać. A on po prostu weź pigułkę, a nie to, 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 a nie to, to, to. Czy sobie kuźwa, cukierki? Jeszcze chyba straszniejsze, zanim doszły te myśli samobójcze, że ona ma, było to, jak szła ze mną przez ulicę i mówi, w końcu mogę być normalna. Ja mówię, a co to znaczy normalna? Bo widziałam, że się nie uśmiecha, jest smutna, nie chciałam jej tam dołować. No mówi, właśnie to, mamo, ściągnęłam maskę. Nie muszę już mieć uśmiechu na twarzy, wymuszonego.
Po masku szukamy, nie mamy żadnych wskazówek i nie wiemy, jak do dziecka podejść. Potem się okazuje, że nawet jak dowiedzieliśmy się później, że my też nie tak podchodziliśmy, bo ono ze swojego... jakiegoś tam doświadczenia życiowego chcieliśmy jak najlepiej, a okazało się, że nasze podejścia nawet no, nie były takie właśnie w tą stronę, co trzeba, tak? Nawet w przeciwną stronę były. Tutaj dziecko się bardziej przed nami jeszcze zamykało. Do szkoły ja ją woziłem, bo jak wiem, wiedziałem, że jak nie wejdzie na pierwszą lekcję, to już potem nie pójdzie, ale musimy też jeszcze pracować, utrzymywać dom. Całość, wszystko musi dalej się kręcić, tak? Mamy swoje obowiązki, trzeba to zapłacić, raty, wszystko, to trzeba utrzymać i nie to, że dziecko pomijamy, tylko nie zawsze, na przykład te rano, jak na ósmą Nadia szła, a ja na siódmą i tutaj ją zaprowadzić, zawieźć do szkoły i z nią być i czekać, aż wejdzie, czy nie wejdzie. I tutaj to były takie...
Sami się uczyliśmy tego.
Dokładnie, nikt nam tego tak nie wytłumaczył, nie potrafił nawet, bo ci ludzie, którzy chcieli wytłumaczyć Nadii pomóc, to oni sami błądzili, bo my widzieliśmy, co oni robią, że nie tędy droga.
Miałam jechać w czerwcu do psychiatryka w Poznaniu, ale w międzyczasie jakoś straciłam sens w tym wszystkim, tak w tej terapii, więc przedawkowałam sobie leki.
Pamiętam ten dzień jak dzisiaj, oczywiście jej takie zachowanie, że tutaj przychodziła, tuliła się, rozmawiała z nami. Inny dzień relacji, ja to wyłapałam, ale myślę sobie, znowu nie będę panikować, znowu nie będę ją w czymś blokować. Niech ten dzień będzie po prostu takim jak zawsze normalnym dniem. No i ten dzień sobie mijał, ja już leżałam w łóżeczku. Mąż jeszcze chyba oglądał telewizję w pokoju tutaj dziennym.
To tak samo jak się na przykład jakieś decyzje podejmuje, tak czy nie, w tym momencie trzeba teraz podejmę, bo jak teraz nie podejmę, to się już nigdy tej decyzji nie podejmie, tak? To był taki moment. Wzięłam leki, mama mi dawała leki, żebym sama nie brała przez to, że byłam w takiej sytuacji, jakiej byłam. Pamiętałam, gdzie mama trzyma te leki, bo już mama zaczęła się bardziej komfortowo ze mną czuć i już nie chowała aż tak tych leków przede mną, chociaż nigdy wcześniej nie próbowałam ich przedawkować. Po prostu szybko wzięłam garść leków. Słyszałam, jak mama schodzi, szybko je schowałam, wzięłam, popiłam i to było tyle. To był taki moment, to był po prostu, wie pan, moment, bo tak to by, to jeszcze się bałam, zrobić to, czego nie zrobić. Tak samo, jak to było z tą trytytką, zrobić to, czy tego nie zrobić. Ale przez to, że mama schodziła, to mówiłam, kurde, zaraz to zobaczy, dobra, trzeba szybko ten. Dobra, puknęłam i nic nie czułam. Człowiek usypia, to tak, wie pan, taka gąbka się robi z mózgu i za bardzo człowiek nie myśli, co robi, więc ja w pewnym momencie zadzwoniłam do mojej koleżanki i mówiłam, a wiesz, co zrobiłam? Tak się fajnie czuję, tak mi dobrze i wzięłam sobie leki, powiedziałam jej. I ona zaczęła dzwonić, i ona zaczęła wydzwaniać, żeby moją mamę znaleźć, zadzwoniła do mojej przyjaciółki, żeby mi pomóc, żeby ona przyjechała, żeby mnie stamtąd zabrać, żeby coś zrobić. Tamta koleżanka miała numer do mojej mamy.
zaczęły do mnie jej koleżanki dzwonić. I zaczęłam z nimi rozmawiać, czy ja wiem, gdzie jest Nadia. Ja mówię, że Nadia jest u siebie w pokoju, no bo ona napisała właśnie SMS-a takiej treści, że połknęła leki. I ja mówię, jak połknęła leki? No jeszcze, mówi, niedawno tu schodziła. No właśnie, my już jedziemy, mówi, proszę, mówi, szybko idź do Nadii. No to wtedy z mężem żeśmy ruszyli.
W samochód, no i to tam zaczęło się płukanie żołądka. Ten moment był szybki, najważniejszy, żeby jej się nic nie stało, tak? Że i to jak lekarz powiedział, że ona tutaj właśnie zostanie na noc, no zapisane było przede wszystkim, że to była próba samobójcza.
Ja w życiu bym nie przepuszczała, że ona jest w stanie zrobić to. Nie dochodziło to do mnie, że dlaczego miałaby to zrobić. A jednak wołała o pomoc i później tak sobie pomyślałam i nawet ona to powiedziała po jakimś czasie, że ona chciała zobaczyć, komu jeszcze zależy na niej. W mojej głowie cały czas było codziennie, co godzinę, co pół godziny, w nocy, w dzień, żeby Nadia nie popełniła samobójstwa. To było coś strasznego, mi to zabierało sens oczu. Ja jakieś stuknięcie czy coś, biegłam na górę, czy ona oddycha. To było bardzo długo u mnie, w mojej psychice. Teraz już jednak chyba człowiek się przyzwyczaja, inaczej na to patrzy, ale wtedy to było coś strasznego. Ja miałam takie naprawdę zerwane noce, będąc w pracy, gdzie jestem blisko pracuję domu. Ja za ścianą myślałam, co się dzieje z moim dzieckiem teraz, czy nie wiem, nie wiesza sobie sznura. I myślę, że to było wtedy odczuwalne nawet dla moich klientów. Przepraszałam, wbiegałam do domu, biegłam na górę, sprawdzałam, czy jest wszystko okej. W ogóle to tam myślałam, że jakaś tam tabletka szczęścia daje jej, że rozwiąże problem, jak gumka myszka. Wtedy, nie? W tamtym czasie. To jednak tak nie działa, to nie jest tak do końca, że ja sobie tak pomyślałam, że lek uzdrawia, a lek nie uzdrawia, że to jest jednak taki mega, mega problem.
Przecież czyli żołądek. I to było tyle. Nie wysyłali mnie wtedy do żadnego szpitala, bo już miałam tą wizytę w Poznaniu niedługo, więc mama poprosiła, żeby mnie nie wysyłać na tamten moment nigdzie. Więc poszłam wtedy do tego szpitala i tak w tym szpitalu miałam kontakty ludzkie. Kontakty ludzkie są bardzo ważne w takich przypadkach, jak mój był. Według nich ja dobrze funkcjonowałam z ludźmi, słuchałam się, bo trafiłam na oddział dla dorosłych. Są wszyscy. I oni nie widzieli we mnie problemu. W sensie widzieli problem, ale nie na szpital. Więc wysłali mnie do Krakowa, do takiego ośrodka Nerwic. Okres próbny trwa 2 tygodnie. I było mi dobrze. Byłam z ludźmi tam, rozmawiałam z ludźmi, ale na tamten moment nadal nie byłam nauczona terapeutycznego podejścia do swojego stanu psychicznego. Oni stwierdzili po tych 2 tygodniach, że ja się tam nie nadaję. Z moją delikatną psychiką to było dla mnie, nie chcą mnie. Znowu coś źle zrobiłam, nie chcą mnie. Powiedzieli, że jest taki ośrodek hostel. To jest pod Warszawą, miasto Otwock. I oni mają tam własną szkołę i tam było kilka oddziałów. To był pierwszy raz, kiedy ja miałam kontakt z moimi rówieśnikami jakiś głębszy od kilku dobrych lat. I dzięki temu właśnie, że dostałam taką możliwość bycia w tym hostelu, to tam się zaczęłam uczyć, tam była psychoterapia, psychorysunek. Z mojej perspektywy bardzo przyjemny ośrodek. Była psychoedukacja, uczyli nas o różnych rodzajach depresji.
Ktoś zaczął wyjaśniać, że Nadia przez lata przechodziła depresję, potem wpadało to w silniejszą depresję, która nie była leczona. W ogóle ma dużo takich różnych z kilku wziętych diagnoz. Ten lęk przed społecznością, gdzie ja w życiu bym nie przepuszczała. Moja córka do każdego się uśmiechała, tuliła się każdemu, mówiłam kocham cię, była szczęśliwa. Ale jak zaczęłam słuchać tych lekarzy, to zaczęłam to widzieć, bo dopóki nikt mi tego nie wyjaśniał prędzej, ja też mało widziałam. Ja widziałam, co się dzieje. Ale dlaczego to się dzieje? Ja nie wiedziałam dlaczego, skąd to się wzięło, dlaczego ją...
Do tej pory do końca nie wiemy.
Właśnie dalej mamy dużo znaków zapytania i naprawdę wierzę w to, że jeżeli rodzic nie ma wyjaśnienia i wytłumaczenia, długo może olewać sprawę dziecka, nastolatka.
Dowiedziałam się tego, że jestem osobą, na którą można polegać. Dowiedziałam się tego, że ktoś może mnie lubić. było dla mnie bardzo dziwne uczucie. Wiedzieć, że ktoś mnie może lubić. To było dla mnie niewyobrażalne, że ktoś może lubić mnie. Mnie, osobę zamkniętą, nie gadającą do ludzi, mnie. Terapie grupowe, rozmowy z moimi opiekunami, wyjaśnianie tego wszystkiego sprawiły, że nauczyłam się cieszyć z takich rzeczy. Na początku nie rozumiałam, czemu mam się cieszyć. Nie potrafiłam się cieszyć. Rozumiałam aspekt cieszenia się, ale nie mogłam w mojej głowie tego jeszcze złapać, tego aspektu. No i zdobyłam przyjaciela tam, mam nadzieję, na całe moje życie, bo nie wyobrażam sobie życia bez niego. To jest mój najlepszy przyjaciel, jest świetną osobą. Nie zakochałam się. Nigdy nie byłam w związku, ale po prostu to jest mój przyjaciel, który po prostu jest dla mnie jak brat. I on akurat ma inne problemy tam ze swoją rodziną. U mnie było za dużo emocji, u niego w rodzinie nie było emocji. I myśmy się jakoś tak dogadali. Na początku było bardzo ciężko, bardzo dużo było krzyku, łez, braku zrozumienia, bo ja kipię emocjami, on swoich emocji nie zauważał, ale ta przyjaźń sprawiła, że też bardzo dużo zrozumiałam na podstawie tego, jak się rozmawia z ludźmi.
Każdy jakieś tam doświadczenie swoje przyjął. Czegoś nas to nauczyło, no i wyciągnęliśmy wnioski wspólne. Jest u nas teraz inaczej. Chyba łatwiej, nie? Tak mi się wydaje.
No łatwiejsza jest komunikacja.
Rozmawiamy, przede wszystkim rozmawiamy. To jest to, że możemy porozmawiać z Nadią i ze sobą. No ze sobą to...
Ze sobą zawsze rozmawiali, ale tu uciekłaś ty na mnie w którymś momencie i chodzi o to, że tutaj teraz widzimy zupełnie inne relacje z tobą, że jesteś z nami, my ciebie czujemy. Może owszem, masz gorsze dni, to tak jak każdy z nas, ale w tym momencie uczestniczymy w większości rzeczach chyba wspólnie, to tak trzeba nazwać.
Bardziej wszystko robimy rodzinnie. Bardziej schodzę na dół, bardziej rozmawiam, bardziej mówię o moich zainteresowaniach. Kiedyś to po prostu było tak, się zamykałam, nie dzieliłam się z tym, co robię. Nie dzieliłam się z nikim, nie dzieliłam się z rodzicami, nie dzieliłam się ze znajomymi. Dzieliłam się tylko ze sobą.
My chcemy się podzielić i chcemy, żeby ludzie brali ten dobry przykład dla dzieci od nas, żeby pomagali właśnie swoim dzieciom czy sobie, że to nie jest straszne mówić o tym, że trzeba mówić, że w taki sposób myślę, że dużo ludzi się ratuje. Przede wszystkim nie powinien być to temat tabu, nie? Ja jestem pozytywnie nastawiona. Ja jestem pozytywnie nastawiona na tyle, że na pewno się zmieni Nadii podejście w którymś tam momencie. Jeszcze może nie ta chwila dla niej, ale widzę po mojej córce, że na pewno dzisiaj, a rok temu jest też inną osobą. Dzisiaj, a 3 lata temu jest tak naprawdę, jak chce się uśmiechnąć, to się właśnie uśmiecha, a jak jest wkurzona czy smutna, to jest wkurzona i smutna. I ja duże widzę zmiany i dla mnie przeto do przodu, czy wielkimi, czy małymi krokami, trudno mi jest powiedzieć. Dla mnie każdy krok jest wielki.
Szczerze powiedziawszy, od zawsze chciałam być weterynarzem, ale przez to, że miałam takie wzloty i upadki w moim życiu, to moja pasja życiowa się zgubiła. Więc staram się ją na nowo odnaleźć, więc teraz zdałam maturę. Maturę zdałam, ale moja matura ma braki, to więc stwierdziłam, że w tym momencie zamiast iść myśleć o studiach weterynaryjnych, to pomyślę sobie, no może o techniku weterynaryjnym. To jest coś, co nie wymaga aż tak dużo. Staram się teraz bardziej wychodzić, bo nadal na przykład nie mam momentu takiego, że na przykład wychodzę i się spotykam z ludźmi. Nadal tego nie mam. I na przykład właśnie szukając pracy, uczyć się czegoś nowego. Chcę się nauczyć teraz w tym momencie śpiewać, bo czemu nie? Mam całe życie przed sobą. Skoro i tak w jakiś sposób mam przeżyć to życie, to będę próbowała. I tak w tym momencie w mojej głowie nie może być gorzej. Warto żyć, warto się starać żyć. Ludzie żyją dla pasji, ludzie żyją dla miłości, ludzie żyją dla wielu rzeczy. Ale ja po prostu przez to, że siedzę w środku, nie mam tych rzeczy. Może, nie wiem, kiedyś w jakimś momencie mojego życia jeszcze będę z panem rozmawiać. Może tak, może nie, nie wiem. I powiem panu, znalazłam to. I będę wtedy powiem panu, że jednak życie nie jest bez sensu, jednak ma jakiś sens. Zobaczymy. Ja mogę wszystko teraz przyjąć. I jak to sprawi, że będę, zobaczę, to ja z chęcią to złapię i powiem, tak, chcę się żyć. Chcę się żyć, życie ma sens. Wykopać się z tego domu i żeby ludzie mnie zobaczyli. żebym nie była tylko ja w swojej głowie.
Świat w mojej głowie. Był to reportaż Cezarego Galka. Radio Zachód, kwiecień 2021.